With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokui I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. The Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 89 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi brat Daniel Gery, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Przeżywamy oktawę świąt Bożego Narodzenia. Dlatego dzisiaj, dla lepszego przeżycia tajemnicy Bożego Wcielenia, przyjrzymy się dziwnym okolicznościom, które towarzyszyły Narodzeniu Zbawiciela.
Witam Was, zacni rodacy i miłe rodaczki w Staropolskim, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 3 dni temu zasiadaliśmy do wigilijnej wieczerzy, a o północy udaliśmy się na pasterkę, czyli na mszę świętą, która swą nazwą upamiętnia pokłon pasterzy, pierwszych ludzi, którzy spotkali swego Zbawiciela i złożyli mu hołd. Udział w pasterce jest dokończeniem Wigilii, wynagrodzeniem za obojętność ludzi, którzy w tamten pamiętny dzień w Betlejem odepchnęli od drzwi Józefa i Marię szukających noclegu. Przyszedł do swojej własności, a swoi go nie przyjęli, notuje święty Jan w swej Ewangelii. A ponieważ nie było dla nich miejsca nawet w gospodzie, Maria porodziła swego pierworodnego syna w stajni, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie. Święty Jan pisze dalej, wszystkim tym jednak, którzy go przyjęli, dał moc, aby stali się dziećmi Bożymi. Oto dlaczego przerwaliśmy swój nocny spoczynek i jak pastuszkowie nawiedziliśmy Jezusa Chrystusa i Marię, abyśmy również otrzymali moc stania się dziećmi Bożymi. Dla lepszego przeżycia tajemnicy Bożego Wcielenia przyjrzymy się dziwnym okolicznościom, które towarzyszyły narodzeniu Zbawiciela. Pogadankę tytułuję Cesar August i Jezus Chrystus. Daleka i uciążliwa była droga świętego Józefa i Marii z Nazaretu do Betlejem. Wynosiła 80 mil, jak z Buffalo do Toronto, i biegła przeważnie poprzez góry. Maria, już w 9 miesiącu ciąży, postanowiła iść z Józefem, aby w czasie rozwiązania mieć w nim opiekuna i pomocnika. Do wyprawy zmusił ich dekret rzymskiego cesara Augusta i tradycje narodowe. Rozporządzenie cesarskie głosiło, że ma być spisany cały świat, to znaczy świat cywilizowany, objęty granicami Imperium Rzymskiego, na które składały się wszystkie kraje dookoła Morza Śródziemnego i w Małej Azji. Poza tymi granicami rozciągały się już krainy zamieszkałe przez niespokojne ludy barbarzyńskie, ciągle napływające z głębi Azji. Judea, stanowiąca część Syrii, jako kolonia rzymska, była również obowiązana poddać się spisowi ludności. Cesarze rzymscy zarządzali spis ludności regularnie co 14 lat. Na papirusach zachowały się po dziś dzień wszystkie spisy ludności Cesarstwa Rzymskiego z okresu od 20 do 270 roku naszej ery. Cesarze chcieli się przez nie dowiedzieć, ile wojska mogą zmobilizować na wypadek wojny i ile ściągnąć podatków od swoich podwładnych na rozbudowę imperium, zabezpieczenie jego granic i nowe podboje. Żydzi byli zwolnieni od obowiązku służby wojskowej, ale nie od podatków. Buntowali się przeciwko spisowi ludności, uważając, że żaden śmiertelnik nie ma prawa ich zaliczyć ani ściągać podatków, ponieważ są własnością Boga. Tylko do Niego należą. Toteż podczas spisów dochodziło nieraz do poważnych rozruchów. Święty Łukasz podaje, że podczas drugiego spisu ludności, kiedy Jezus był młodzieńcem, Rzymianie krwawo stłumili powstanie Judasza Galilejczyka. Według tradycji każdy Żyd, głowa rodziny, musiał się zapisać w miejscowości, skąd pochodził jego ród. Dla Józefa, który pochodził z rodu Dawida, tą miejscowością było Betlejem. Pierwszy spis ludności, zanotowany przez świętego Łukasza, przypadł na rok 8 przed naszą erą, a więc w roku narodzenia Pana Jezusa. Łukasz wspomina, że gubernatorem Syrii był wtedy Kwiryniusz. W rzeczywistości jednak objął on urząd gubernatora 2 lata później, w roku 6, a spis przeprowadzał jako legat cesarza do spraw nadzwyczajnych. Krótko przed narodzeniem Chrystusa cesarz August stał u szczytu swej sławy. W imperium panował pokój rzymski, Pax Romana. Kwit handel. Na drogach lądowych i morskich odbywał się niesamowity ruch wojsk, artystów, handlarzy i kupców. Legiony strzegły przed wyzyskiem i rozbojem. I to wszystko dawało względny spokój, porządek i dobrobyt. Toteż cesarz miał być z czego dumny. Z tym wszystkim wiązały się też jego ambicje. Marzył o tym, by przejść do historii jako największy dobroczyńca ludzkości. Ambicją tę podsycała m.in. tajemnicza przepowiednia rzymskiego poety Wergiliusza, który w swojej 4. eklodze zapowiadał narodziny cudownego dziecka z przeczystej dziewicy. Miało stać się błogosławieństwem dla świata i zapoczątkować złoty wiek powszechnego szczęścia. Nową erę poeta ujął symboliczny obraz, jak prorok Izajasz. Winnice będą samorzutnie rodzić, lew łagodnie spocznie wśród stada owiec. Kozie wymiona dadzą nadmiar mleka, a drzewa nadmiar owoców. August odniósł tę wróżbę do swojej osoby. Wprawdzie był jeszcze młodzieńcem, gdy Wergiliusz pisał te wiersze, ale jego ambicja była już rozbudzona. A później, już jako cesarz, długie lata czekał cierpliwie, kiedy poeta wskaże światu jego osobę i obwieści, że miał na myśli cesara Augusta w przepowiedni o cudownym dziecięciu narodzonym z przeczystej dziewicy, że uważał go za zbawcę ludzkości. Ale Wergiliusz zdawał się ociągać z tym oznajmieniem, więc cesarz parokrotnie sam delikatnie go prosił o wytłumaczenie wróżby. Kiedy zaś poeta pluł już krwią i był bliski śmierci, zapytał go wprost, czy on jest tym, opatrznościowym dzieckiem, któremu ludzkość będzie zawdzięczać zbawienie i szczęście, czy ktoś inny. Wergiliusz, nie obawiając się już zemsty cesara, w opryskliwy sposób dał mu poznać, że wcale nie miał go na myśli. August zresztą mógł sam dojść do tego wniosku na podstawie innych książek Wergiliusza, których poeta ostro krytykował stan moralny cywilizowanego świata, którego on był rządcą. Pisał poeta: sunt lacrymy rerum, rzeczy płaczą. Przedstawiał świat złamanych serc, w którym zło pleni się pod różnymi postaciami, a często uznaje się je za dobro. W całym świecie toczą się wojny. Mało kto ima się pługa, a gleba zarasta chwastami. Wszelkie bowiem żelazo przekuwa się na miecze. Ambicja zaślepiała Augusta. On nie widział łez i nieszczęść ludzkich i nadal wierzył w swoją szczęśliwą gwiazdę. Nawet ogłosił nastanie ery pokoju, a na znak tego rozkazał zamknąć bramy świątyni Janusa na Forum Romanum. Pokój i sprawiedliwość były więc fikcją, której uległ nie tylko August, bo takiej fikcji ulegało wielu innych dyktatorów, jak Aleksander Wielki, Genghis Khan, Napoleon, Hitler, Stalin, którzy, jak na ironię, oczekiwali od swych podwładnych szacunku i miłości. Fikcją tę podtrzymywał również spis ludności. On stwarzał złudny obraz porządku, pokoju, dobrobytu i kultury. Prawdziwy zbawca świata i książę pokoju, za którym tęskniła cała ludzkość, nie przyszedł wśród fanfar i bicia bębnów. Nie w pałacu królewskim w Atenach lub w Rzymie, lecz w małej mieścinie leżącej 6 mil od Jerozolimy w Betlehem. W zamierzchłych czasach miejscowość nazywała się Efrata, a teraz Betlehem, czyli Dom Chleba, bo leżała na żyznych polach na pograniczu pustyni. Betlejem ma za sobą długą historię. Tędy przeciągał patriarcha Jakub i tu przy drodze pochował swą piękną żonę Rachelę, zmarłą przy porodzie Benjamina. Na tych polach cudzoziemka Rut zbierała kłosy, aż ją sobie upodobał bogaty gospodarz Booz i wziął za żonę. Stąd, poprzez Dolinę Jordanu, mogła patrzeć na masyw gór Moabu, swoją ojczyznę. Najbardziej jednak Betlejem zapisało się w pamięci narodu żydowskiego z racji króla Dawida, który stamtąd pochodził. Wszyscy Żydzi wiedzieli, że według przepowiedni proroka Michajasza z rodu Dawida wyjdzie Mesjasz, Zbawca. Do dziś dnia w Betlejem zachowała się grota, miejsce narodzenia Zbawiciela. Święte to miejsce zachowało się nietknięte aż do naszych czasów dzięki cesarzowi rzymskiemu Hadrianowi, który, chcąc zatrzeć ślady kultu Chrystusa, zbudował nad nim świątynię ku czci bożka Adonisa. Kiedy zaś cesarstwo rzymskie przyjęło chrystianizm w początkach IV wieku, pierwszy cesarz chrześcijański, Konstantyn Wielki, wystawił tu wspaniałą bazylikę, która mimo różnych najazdów i zniszczeń przetrwała do dziś dzień. Prowadzą do niej tak niskie drzwi, że każdy musi pochylić się głęboko. Tak bowiem powinien przystępować do Zbawiciela każdy człowiek na klęczkach. Podnosi nas na duchu fakt, że Zbawiciel najpierw objawił się pasterzom. Chciał przez to podkreślić, że kocha i bierze w obronę biednych, głodnych, zgardzonych, opuszczonych i prześladowanych. Pasterze bowiem należeli do najniższej klasy ludzi, których uczeni w piśmie i faryzeusze nienawidzili, nazywając ich pogardliwie amcharezy, to znaczy lud ziemi. Traktowali ich zaś nie jak ludzi, lecz bydłom. zarzucając im, że nie zachowują przepisów i praktyk rytualnych nakazanych przez Torę. W ich oczach Amcharezy byli nieczyści. Święty Jan w swej Ewangelii zanotował tę opinię w zdaniu: ten motłoch, który nie zna prawa, jest przeklęty. Pasterze nie mogli zachować wszystkich obmyć rytualnych. Nie pozwalał im na to twardy sposób życia. Lecz Bóg inaczej patrzy na ludzi. Oni pierwsi ujrzeli Zbawiciela, który przez narodzenie w stajni na sianie ośmielił ich do siebie. W oczach Boga pasterze znaleźli łaskę. Z ich trzód bowiem wybierano codziennie baranki do świątyni jerozolimskiej na ofiarę Bogu. Baranki te, według prawa, musiały być jednoroczne i bez skazy. Władze świątyni dbały, żeby baranków tych było zawsze pod dostatkiem, więc musiały mieć dozór nad ich hodowlą, a może nawet trzody były własnością kapłanów służących w świątyni. Jakaż w tym głęboka symbolika. Zbawiciel później nazwie się dobrym pasterzem i stanie się barankiem, który gładzi grzechy świata. Według żydowskiego zwyczaju, na wiadomość o narodzeniu się chłopca w jakimś domu, miejscowi grajkowie zbierali się w domu szczęśliwych rodziców i witali dziecko radosną muzyką. Ponieważ Jezus urodził się w stajence, w żłobie, na sianku, niebo uweselało dzieciątko Jezus pieśniami aniołów. Dlaczego Chrystus obrał sobie ubóstwo stajenki, a potem Golgotę i krzyż? Bo przyszedł na świat nie po to, aby panować, lecz żeby służyć. Zrezygnował z wszelkiego bogactwa i ziemskich ambicji, gdyż jedynym argumentem, który jeszcze nas, grzesznych ludzi, przekonuje i do nas przemawia, jest ubóstwo, pokora i posłuszeństwo. A Chrystus był cichy i pokorny, posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Ktoś powiedział, że Jezus umyślnie zajął ostatnie miejsce wśród ludzi, żeby mu go nikt nie zabrał. Ofiara, jaką złożył, była całkowita. Ofiara z życia. Cesarz August marzył o tym, by przejść do historii jako zbawca świata. Ale był zwykłym, nędznym, śmiertelnym człowiekiem. Dlatego Jezus Zbawca umarł również i za Niego, jak za nas wszystkich.
Dzisiaj przypada uroczystość świętej rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. W środę, 1 stycznia, będziemy obchodzić Nowy Rok. Kościół ustalił na ten dzień święto Najświętszej Bogu Rodzicy Maryi, bo była nam patronką i prowadziła nas zawsze do Jezusa, naszego Zbawiciela. Taka jest racja jej istnienia. Zarazem jest to dzień pokoju. Kiedy sumienny chrześcijanin, katolik, ma obowiązek wziąć udział we mszy świętej, aby podziękować Bogu za łaski odebrane w roku poprzednim, a prosić o błogosławieństwo na nowy rok 2020 dla siebie, dla swoich najdroższych, ojczyzny Stanów Zjednoczonych i Kanady, dla ojczyzny naszych przodków znajdujących się w okresie wielkich i trudnych przemian oraz dla całej ludzkości. Hasłem każdego dnia w przyszłym roku powinny być słowa świętego Pawła Apostoła: dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim.
Przeżywamy oktawę Świąt Bożego Narodzenia. Dlatego dzisiaj moim szczególnym życzeniem dla Was, drodzy słuchacze i dobrodzieje, jest modlitwa. Przyjdź, Panie Jezu. Ty jesteś pokojem, ładem, miłością, radością. Ty jesteś życiem i szczęściem. Zapraszamy Cię do ubogiej stajenki serc naszych, abyś się nas na nowo narodził, dając nam swą łaskę. Zbawicielu drogi, okaż nam swą dobroć i łaskawość. I staniemy się ludźmi dobrej woli. Okaż nam Ojca Niebieskiego, abyśmy się nie czuli sierotami. Zostań z nami, aby nam było lżej cierpieć i znosić ciężar dnia. Proszę Cię słowami polskiej kolędy. Podnieś rączkę, Boże dziecię. Błogosław krainie miła, cała nasza ziemię. W dobrych radach, w dobrym bycie. Wspieraj jej siłą, swą siłą. Duchowo łamię się z Wami opłatkiem, prosząc naszego Zbawiciela, aby serce każdego z nas napełniał darami z nieba. Miłością, pokojem, łaską i szczęściem bez miary. Na nowy rok składam wszystkim najserdeczniejsze życzenia w imię Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i Przewodnika, na drodze do Królestwa Bożego, do domu Ojca. Idźmy z nadzieją i miłością do sercu. Bądźmy też apostołami dobroci i miłości. Krzewmy dookoła siebie miłość, radość, optymizm, pokój i wdzięczność. Cieszmy się, że Bóg jest naszym Ojcem i my Jego dziećmi. A teraz nasze cotygodniowe ogłoszenia.
1 stycznia obchodzimy Nowy Rok, uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi i 53. Światowy Dzień Pokoju. Papież Franciszek apeluje w nim o postrzeganie pokoju jako drogi nadziei, w której nie ma miejsca na strach, ale obejmującej dialog, pojednanie i nawrócenie ekologiczne.
Uroczystość Świętej Rodziny przypomina o godności rodziny i jej powołaniu do świętości, bo rodzina jest nie tylko kolebką naturalnego życia, ale także życia duchowego. Bóg w swojej mądrości zapragnął wkroczyć w historię ludzkości, przychodząc na świat w rodzinie, jako małe dziecię. Niech więc ten czas Bożego Narodzenia będzie dla nas wszystkich okazją do przyjrzenia się świętej rodzinie z Nazaretu, a równocześnie się zwrócenia uwagi na potrzeby naszych własnych rodzin. Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc styczeń włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę stycznia. przez cały ten miesiąc was i wasze intencje, polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Marii, Świętej Bożej Rodzicielki.
Na styczeń Ojciec Święty zachęca nas do ewangelizacyjnej modlitwy o promocję pokoju na świecie, a więc aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość na świecie. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, abyśmy umieli oddawać siebie Niepokalanej jako jej umiłowane dzieci.
Do 1 stycznia trwa nasza nowena do Dzieciątka Jezus, rozpoczęta w Wigilię Bożego Narodzenia. Dziękujemy wszystkim słuchaczom i dobrodziejom, którzy włączyli się do niej i z tej okazji złożyli swój dar i modlitewny, i materialny.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji Ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna, 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą. Informujemy was, że ojcowie franciszkanie przyjmują zamówienia na msze święte indywidualne, msze wieczyste i gregoriańskie. Zamawianie mszy świętych i lampek wotywnych przyczynia się do utrzymania godziny różańcowej.
Bogu dziękujemy za wasz udział w nowenach oraz za wasze modlitwy i ofiary, którymi wspieracie godzinę różańcową. Niech Bóg wam w szczególny sposób za to błogosławi.
Godzina różańcowa Ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 89 lat.
Godzina różańcowa przez okrągły rok co tygodnia spełnia misyjne zadanie, głosząc Ewangelię, dobrą nowinę Chrystusa rodakom rozumiejącym język polski. Wspierajcie to dzieło misyjne modlitwą i ofiarami, aby mogło trwać i rozwijać się przez następne lata. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454, Atoll Springs, New York 14010.
Na zakończenie programu proszę o błogosławieństwo naszego ojca prowincjała James A. McCurry.
Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat.
Wszystkich naszych słuchaczy zapraszam na program Godziny Różańcowej za tydzień. Dziś rozstaję się z wami, pozdrawiając po franciszkańsku, pokój i dobro.